na przegląd prasy.
Przegląd prasy. Zaczniemy znów wspomnieniem o tym, jaki dzisiaj Dzień Narodowy, Dzień Żołnierzy Wyklętych. W naszym dzienniku jest program obchodów, taki przynajmniej częściowy w Warszawie, więc powiedzmy może, że o 10.15 będzie lekcja muzealna w celach bezpieki w podziemiach budynku Ministerstwa Sprawiedliwości, ale to już pewnie są wejścia zajęte. O 12.00 apel pamięci, ceremonia złożenia kwiatów przy Panteonie Muzeum Wyklętym Niezłomnych. No, oczywiście chodzi o miejsce niedaleko Łączki. 14.15 przejście szlakiem praskich miejsc kaźni Żołnierzy Wyklętych, początek ulica Sierakowskiego 9 przy szkole, o 16.00 uroczystości przed tablicą na murze więziennym w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych Rakowiecka. Centralne uroczystości w Warszawie o 18.00 są na placu Piłsudskiego z udziałem m.in. prezydenta. O 19.30 już ten legendarny przemarsz z placu Piłsudskiego do katedry, o 20.00 msza. I jeszcze powiedzmy może o Krakowie. W Krakowie o 10.30 otwarcie wystawy o młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej Zapomniane ogniwo na placu Szczepańskim. W naszym dzienniku jest jeszcze rozmowa z Jackiem Karczyckim, dyrektorem powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Ostrołęka Północne, Mazowsze, ziemia między innymi Roja, to jest właśnie ta część Polski, gdzie żołnierze wyklęci walczyli najdłużej. I teraz jeszcze troszkę sięgnijmy do krajowej polityki, jednak chociaż może w taki dzień by nie należało, ale zrobimy to w Gazecie Polskiej codziennie. Kazimierz Marcinkiewicz na aucie, proszę Państwa, dlaczego pan Kazimierz Marcinkiewicz jest na aucie? Otóż chodzi o to, że były premier bardzo chciał startować w wyborach europejskich, ale w Koalicji Europejskiej uznano, że jednak różne takie cechy pana premiera Marcinkiewicza wykluczają go z tego, że był godnym kandydatem. I tam też trwa bardzo ostra wewnętrzna walka. Gazeta Polska Codzienna pisze piórem pana Pawła Tuni, pisze, że ani jednej jedynki dla Nowoczesnej. Cóż, biedna ta Nowoczesna, zostawmy ją. Pojawiła się wydawana przez Eryka Mistewicza gazeta Wszystko, co najważniejsze. Tutaj jest wspomnienie, taki duży blok wspomnień o profesorze Zbigniewie Relizie, który zmarł 8 marca 2009 roku. Wybitny kardiochirurg, lekarz, ale też przypomnijmy polityk, który opowiedział się po stronie prawicy, wcale taki do końca prawicowym nie będąc. On zawsze wspominał o tym, jak rozmawiał z świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, Jarosławem Kaczyńskim, jak przekonał się, że te straszne, okropne kaczory to są po prostu ludzie, którym zależy na Polsce. Teraz jeszcze sięgnę do dziennika Gazety Prawnej. Ciekawy wywiad z Wojciechem Tomczykiem, scenarzystą, autorem sztuk teatralnych. Kontrabanda zamiast patosu. Założenie, że musimy robić filmy, które mają koniecznie zmienić myślenie o historii i o Polsce, pokazuje nasz gigantyczny kompleks. Tutaj Robert Mazurek się pyta. PiS rządzi już ponad 3 lata, a Mel Gibson wciąż nie zagrał Jana III Sobieskiego i Oscara. Nie dostaliśmy. Nie mogę znieść tego polskiego kompleksu, że nie będziemy pełnowartościowymi Europejczykami, dopóki amerykański gwiazdor nie zagra roli polskiego króla. Jeszcze jedna rzecz dziennika Gazety Prawnej, tym razem warta dyskusji. Artykuł Andrzeja Krajewskiego. Indywidualiści planują wojnę i to jest o tym, że w 1939 roku żeśmy mieli plany na zasadzie jakoś to będzie i tylko żeśmy mieli plan na 2 tygodnie. Proszę Państwa, to jest tak. Oczywiście rząd polski w 1939 roku i kierownictwo wojskowe popełniło poważne błędy. Skutkiem tych błędów była klęska, ale to nie jest tak, że to byli idioci. Możemy rozważać ich błędy, ale to naprawdę nie byli jakieś kretyni, jakim czasem ich robi publicystyka historyczna, którzy planowali wojnę na 2 tygodnie. Nie, planowali wojnę na 2 tygodnie, bo mniej więcej wiedzieli, jakie są zasoby polskie i wiedzieli, że tyle czasu jesteśmy w stanie się utrzymać, a potem nie damy rady bez pomocy sojuszników. Więc nie ośmieszajmy naszej własnej historii, bo naprawdę szkoda. Sięgnijmy teraz jeszcze na trochę do informacji zagranicznych. Na stronach BBC czytam o tym, że Pakistan chce zwolnić tego złapanego hinduskiego pilota jako taki gest pokojowy. I jeszcze z portalu Cicero.de, niemieckiego portalu. Tak, kolejny artykuł, tym razem pana Christopha Zeilsa, kolejny już w niemieckich mediach o tym, czy nadejdzie czarno-zielona koalicja. Przypominam już, żeśmy o tym mówili, to jest tak, że zieloni dzisiaj w roli tej Volkspartei, Partii Ludowej, wyraźnie zastępują upadającą socjaldemokrację i być może pewnego dnia Hadecja, jak będzie chciała rządzić wielkiej koalicji, będzie musiała dogadać się z zielonymi. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, ale taka to też Hadecja. A pan Franz Mayer pisze o antysemityzmie, gdzie nie w Polsce, proszę Państwa, na szczęście, tylko we Francji. Ten artykuł jest okraszony zdjęciem francuskiego filozofa pochodzenia żydowskiego, pana Alana Finkielkrauta. To zdjęcie jest bardzo ładne, bo ono tam jest w takim galowym stroju ze szpadą Akademii Francuskiej. No i jest napisane o tym, że podczas jednej z demonstracji żółtych kamizelek pan Alan Finkielkraut został zwyzywany od paskudnych Żydów i w ogóle został zaatakowany właśnie na gruncie antysemickim. Ja myślę, że to jak Niemcy zajmują się francuskim antysemityzmem, potem pewnie Francuzi zajmą się niemieckim, to zawsze jest bardzo urocze. I teraz tak, jeszcze nowe państwo. Dobrze, to nowym państwem już tylko powiem krótko, że w nowym państwie, które się właśnie ukazało marcowe, jest blok poświęcony oczywiście świętej pamięci premierowi Janowi Olszewskiemu. Tu są archiwalne wywiady, wypowiedzi, wspomnienia, a poza tym jest cały szereg artykułów mądrych pań. To ja teraz będę feministyczny i trzy mądre panie wymienię. Po pierwsze Magdalena Złotnicka wspomina Antoniego Gołubiewa, znanego pochodzącego z Wilna krakowskiego pisarza, autora monumentalnej, nieco dzisiaj zapomnianej powieści o Bolesławie Chrobrym. Hanna Szen pisze z kolei trzy reżimy, to jest tutaj jest kwestia Chiny, Iran i Wenezuela. Natomiast Olga Doleśniak-Harczuk pisze o zmarłym Karlu Lagerfeldzie, ale nie jako o dyktatorze mody, tylko jako człowieku, który miał głód wiedzy i 800 tysięcy, nie przepraszam, 300 tysięcy, ale to i tak dużo, 300 tysięcy książek. A na zakończenie przeglądu, ponieważ mówimy dzisiaj o dziennikarstwie, to powiedzmy taką jedną historyczną anegdotę. Mianowicie dzisiaj jest rocznica początku tak zwanych studni Napoleona. To jest w 2015 roku. Napoleon po ucieczce z Elby jeszcze przez 100 dni próbował odbudować swoją światową pozycję. I jest taka właśnie historia. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Nigdy nie sprawdzałem, ale ona bardzo wiele mówi o świecie mediów. Nie tylko wtedy, ale w ogóle. Mianowicie jest opowieść o tytułach prasy francuskiej, kiedy Napoleon z tej Elby uciekł. Pierwszego dnia pojawiła się informacja: korsykański potwór uciekł z więzienia. Kilka dni później Napoleon Bonaparte znajduje się we Francji i wreszcie ostatnia informacja: najjaśniejszy pan powrócił do stolicy.
I jeszcze powiedzmy, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wydaje Forum Dziennikarzy raz na dwa miesiące. Pismo poświęcone mediom. Warto kiedyś się z tym pismem spotkać i zapoznać. Antoni Opaliński, przegląd prasy w dzisiejszym poranku i wydawca. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Poranek wnet z ulicy Foksal 3/5, konferencja międzynarodowa, wolność słowa, kocham i rozumiem, taki jest jej tytuł. Dzisiaj druga część. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek, który dobiega końca, ale może będzie miał jeszcze swoje postscriptum w studio Dublin, bo tam w studio 37 na pewno już niecierpliwie czeka Tomasz Wybranowski, ale my rozpoczęliśmy poranek od piosenki Tatka Polkowskiego o Ince, to zakończmy go piosenką o generale Nilu.